Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Enguerrand. Mamy dzisiaj sobotę, 1 grudnia. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióro Agnieszki Kumory i Krzysztofa Rutkowskiego. On też zaprosi Państwa do kącika europejskiego. Potem kronikę Weekend w Paryżu przedstawi Agnieszka Kumor, Sylwia Gibbs, magazyn turystyczny, a Stefan Ryger, magazyn muzyki klasycznej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Kiełbasa wyborcza przed wyborami powszechnymi w Rosji. Chavez staje przed ogólnonarodowym referendum, gdyż chce, aby Wenezuela miała w konstytucję wpisany przymiotnik socjalistyczna. W Paryżu spotykają się delegacje na wysokim szczeblu i dyskutują na temat ewentualnych sankcji wobec Iranu. W Polsce odkryto 2 nowe ogniska ptasiej grypy. A oto pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Agnieszką Kumor i Krzysztofem Rutkowskim. W niedzielę 2 grudnia do urn wyborczych idą Rosjanie. Głosowanie właściwie rozpoczyna się o 21 naszego czasu, a to na dalekim rosyjskim wschodzie, a więc już za parę godzin. Loterie, produkty żywnościowe po niskiej cenie, ciepłe bułeczki, jak również SMS-y wzywające do głosowania oraz bezpłatne porady prawne i psychologiczne. Kreml dwoi się i troi, by przyciągnąć do niedzielnych wyborów jak największą ilość obywateli. Choć formalnie w sobotę panuje cisza wyborcza, nie obowiązuje ona jednak dzienników telewizyjnych, które pokazują zdjęcia prezydenta Putina z piątkowego pokazu walk wschodnich w Moskwie, którym przyglądał się on w sali wypełnionej flagami narodowymi. Już w piątek wieczór z 48-godzinnym wyprzedzeniem młodzieżówka partii Putina o nazwie Nasi ogłosiła miażdżące zwycięstwo jednej Rosji, gdyż, jak stwierdzili jeszcze w listopadzie młodzi, 2 grudnia Rosjanie postawili na prezydenta Putina jako przywódcę narodu. Językiem swego idola określili zatem zarazem mianem złodziei i zdrajców wszystkich członków opozycji antykremlowskiej. Po to, aby sukces Kremla był pełen, do wyborów musi pójść jak najwięcej osób. Prezydent, który traktuje te wybory jako sprawdzian swojej polityki, obawia się niskiej frekwencji. Ten, który nazwał rozpad Związku Radzieckiego największą katastrofą geopolityczną XX wieku, pełnymi garściami sięga do pomysłów rodem z epoki sowieckiej, kiedy bufety teatrów i komitetów partyjnych zapełniały się tuż przed wyborami ku uciesze gawiedzi. Marchewce towarzyszy jednak kij, pisze korespondentka Agence France-Presse w Moskwie, przypominając o skargach Organizacji Obrony Praw Obywatelskich i z trudem zawoalowanych gruźb dla tych, którzy ośmielą się nie pójść na wybory. Studentom grozi wyrzucenie ze studiów. Jak można wyczytać z anonimowych wiadomości zostawionych na blogach internetowych, lekarze pracujący w szpitalach miejskich zmuszani są do przyjścia do pracy w niedzielę, nawet jeśli jest to ich dzień wolny i głosowania w miejscu pracy. W lokalach wyborczych regionu Kemerowo w zachodniej Syberii oferuje się w zamian za głosowanie bezpłatne golenie. Głosujący będą mogli również pośpiewać sobie w restauracji karaoke, a także uszyć sobie garnitur. W obwodzie Wołgi uzyskać będzie można gratis prawną i psychologiczną poradę. Wyborcy w Tiumeniu mogą wygrać kawalerkę, 10 samochodów i 15 tysięcy robotów kuchennych, obwieszcza regionalny dziennik internetowy Nowy Obwód. Operatorzy telefonii komórkowej wysłali do swoich klientów miliony SMS-ów z apelem wyborczym. Jak pisze dziennik Emersent, pomysł przyszedł z Kremla. Dodajmy, jak donosi komersjant cytujący anonimowe źródło w Służbie Bezpieczeństwa, że koordynacja policji i wojska, które mają chronić lokale wyborcze podczas niedzielnych wyborów powszechnych, przekazana została Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, następczyni KGB. Wszystkie komendy policji po raz pierwszy w historii podlegać będą bezpośrednio czekistom, pisze opozycyjny dziennik. FSB oficjalnie zdementowała tę informację. Ogólnonarodowe referendum odbędzie się także w niedzielę w innym kraju rządzonym przez postępowego dyktatora. Chodzi o Wenezuelę i Hugo Chaveza, serdecznego przyjaciela komunistycznego dinozaura z Kuby Fidela Castro. Na ulicach wielkich miast wenezuelskich i stolicy Caracas toczy się gorąca walka między zwolennikami głosowania na tak i zwolennikami głosowania na nie. Chodzi o to, czy w wenezuelskiej konstytucji umieścić przymiotnik Wenezuela socjalistyczna czy też nie. I czy Chavez będzie mógł w ten sposób dożywotnie sprawować funkcję prezydenta, czy też nie. Jego przyjaciel Castro już oskarża Stany Zjednoczone o chęć wywołania na ulicach miast Wenezueli zamieszek, gdyby czasem wygrało tak. Sam Chavez natomiast grozi, że w takim przypadku zakaże przedsiębiorstwom wenezuelskim sprzedawania ropy naftowej do USA. Depesze przypominają, że aż 1/3 wenezuelskiej ropy wysyłana jest do Stanów Zjednoczonych. Chavez zapowiada też, że zerwie stosunki dyplomatyczne z Hiszpanią, jeśli król tego kraju, Juan Carlos, nie przeprosi go za gwałtowne odebranie mu głosu podczas ostatniego szczytu iberoamerykańskiego.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy oraz premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown ogłosili na łamach Herald Tribune wspólny apel do junty birmańskiej, by rozpoczęła ona prawdziwy dialog z opozycją w tym kraju. Birmańskie społeczeństwo, napisali obaj politycy, jest całkowicie odcięte od świata, pozbawione praw człowieka i demokracji oraz odpowiedniego systemu wychowania i oświaty. Niedawne manifestacje w Birmie udowodniły, że społeczeństwo znajduje się u kresu wytrzymałości. Polityka Birmy powinna się jak najszybciej zmienić dla dobra nie tylko tego kraju, ale całego regionu. Najwyższy czas, by rząd Birmy rozpoczął prawdziwy dialog i w pierwszej kolejności zniósł ograniczenia wolności wobec pani Aung San Suu Kyi, laureatki pokojowej Nagrody Nobla, napisali Nicolas Sarkozy i Gordon Brown w apelu na łamach sobotniego wydania Herald Tribune.
Słuchają Państwo Paryż, Radio France Internationale, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. W strzelaninie, która wybuchła przed jednym z barów w miejscowości Cabreton we francuskim regionie Land, zginął hiszpański policjant, który przybył do Francji w pościgu za członkami baskijskiej organizacji separatystycznej ETA. To właśnie tę organizację podejrzewa się o to zabójstwo. W Paryżu rozpoczęło się spotkanie na szczeblu dyrektorów departamentów politycznych Ministerstw Spraw Zagranicznych w sprawie ewentualnych sankcji wobec Iranu dotyczących jego polityki nuklearnej. W spotkaniu tym uczestniczą delegacje ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a odbywa się ono w siedzibie francuskiego MSZ Quai d'Orsay. W irackiej Bakubie poinformowano, że terroryści z Al-Kaidy przeprowadzili w prowincji Diyala atak, podczas którego zginęło co najmniej 10 osób. Wojsko tureckie zaatakowało w północnej części Iraku grupę około 50 bojowników Partii Pracowników Kurdystanu, PKK. Jak twierdzi dowództwo tureckie, Kurdyjczycy ponieśli w tych walkach ciężkie straty. Sztab wyborczy Hillary Clinton, ubiegający się o amerykańską prezydenturę, był miejscem ataku niezrównoważonego umysłowo Amerykanina o nazwisku Eisenberg. Kilka zakładniczek przebywających akurat w biurze pani Clinton w Rochester w stanie New Hampshire przez kilkanaście godzin znajdowało się w zagrożeniu, ale wszystko skończyło się szczęśliwie. Na całym świecie obchodzimy w sobotę Dzień Walki z AIDS. 14 biskupów Kościoła Luterańskiego ze Szwecji podpisało apel o stosowanie podczas stosunków płciowych prezerwatyw, które mogą uchronić przed rozszerzaniem się tej choroby. Polski główny lekarz weterynarii pani Ewa Lech poinformowała, że w Polsce odkryto 2 nowe ogniska ptasiej grypy. Doszło do tego na fermach w Uniejewie i Myśli Bożycach pod Płockiem. Wirusem, który zabił 2 indyki, był śmiercionośny także dla człowieka wirus H5N1. W ciągu kilku najbliższych dni zabitych tam zostanie kilka tysięcy sztuk drobiu. Utworzono odpowiednie strefy ochronne. Tytuł Miss Świata otrzymała podczas wyborów przeprowadzonych na chińskiej wyspie Hainan Miss Chin Chang Zilin. Pierwszą wicemiss została Miss Angolii, a drugą Miss Meksyku. Zwyciężczyni jest 23-letnią sekretarką z Pekinu. Ma wzrost 1,82 m. Wybory oglądały przed telewizorami na całym świecie ponad 2 miliardy osób. Był to dziennik Radia France Internationale. Słuchają Państwo Paryża, a oto przegląd prasy porannej, pióro Agnieszki Kumar oraz spojrzenie na Le Monde Krzysztofa Rutkowskiego. Zaczynamy od tego ostatniego.
Laetitia Claverel opublikowała w Le Monde korespondencję z Warszawy dotyczącą podróży francuskiego ministra rolnictwa Michela Barnier do Polski. Francja i Polska, jako kraje, w których rolnictwo odgrywa bardzo ważną rolę, są partnerami uprzywilejowanymi, czytamy w artykule. 30 listopada Michel Barnier i polski minister rolnictwa Marek Sawicki ogłosili decyzję o utworzeniu wspólnej francusko-polskiej grupy roboczej, by obydwa kraje uzgodniły stanowisko w sprawie wspólnej europejskiej polityki rolnej PAK do roku 2013 i na później. Zmiany warty zarówno w rządzie francuskim, jak i polskim zdopingowały obie strony do wzmożenia wysiłków ujednolicenia stanowisk w kwestiach rolnictwa. Francja, która obejmuje przewodnictwo Unii Europejskiej w połowie 2008 roku, prowadzi podobne rozmowy z Niemcami, Irlandią i Węgrami oraz zamierza prowadzić dyskusje w tej kwestii ze Stanami Zjednoczonymi. Warszawa zgadza się z Paryżem w zasadniczych punktach. Polski minister rolnictwa powiedział dziennikarce Le Monde, że już teraz oba kraje pragną prowadzić dyskusję o wspólnym stanowisku po roku 2013. Projekt dyskusji z partnerami europejskimi, w tym również z Polską, przedstawił Nicolas Sarkozy we wrześniu w swym przemówieniu o założeniach polityki rolnej. Michel Barnier rozpoczął zatem, jak sam to określił, swą dyplomację rolną w różnych stolicach europejskich. Odwiedził już łącznie z Polską 8 krajów europejskich, a do lipca roku 2008 złoży wizytę w stolicach kolejnych 18 krajów Unii Europejskiej.
Na pierwszych stronach francuskich dzienników dwie aktualności międzynarodowe podzieliły się miejscem. Kaseta wideo z obrazem Ingrid Betancourt i wybory powszechne w Rosji. Le Figaro pisze zresztą o nich: wybory z góry wygrane przez Władimira Putina. Na znalezionej ponoć przy aresztowanych guerilleros kasecie zakładniczka lewackiej partyzantki FARC siedzi ze spuszczonym wzrokiem, nad wyraz wychudła, z kablem na prawym nadgarstku, którym jest najwyraźniej przywiązana do ławki. Od porwania kandydatki kolumbijskich zielonych upłynęło 2106 dni. Spór między Bogotą a Caracas martwi Amerykę Łacińską, czytamy na wewnętrznych stronach Le Figaro. Nagłe przerwanie misji prezydenta Chavesa przez prezydenta Uribe i zerwanie kontaktów między Kolumbią a Wenezuelą podgrzało przedrewolucyjną atmosferę panującą w Boliwii, pisze z Rio de Janeiro Lamia Ualalu. Chavez i Uribe są siebie warci, choć jeden reprezentuje radykalną lewicę i zwalcza wszelkimi metodami amerykański imperializm, a drugi konserwatywną prawicę, popieraną przez USA, reprezentują ten sam populistyczny i autorytarny styl sprawowania władzy. Mając głęboko w pogardzie instytucje pośrednie, zwracają się bezpośrednio do ludu. Decydując się w ubiegłą środę nie utrzymywać dalszych kontaktów z Kolumbią, dopóki rządzi w niej prezydent Alvaro Uribe, Chavez naruszył kruchą równowagę, której konsekwencje mogą się odbić na całości południowoamerykańskiego kontynentu. Prezydent Wenezueli znany jest z konfliktowego charakteru, o czym świadczą niedawne zaburzenia na liniach z Meksykiem i z Peru oraz wylewne pojednanie, jakie po nich nastąpiło. Dyplomaci brazylijscy są zaniepokojeni, nie wykluczają bowiem groźby incydentu przygranicznego. Pamiętają niedawną modernizację armii wenezuelskiej po zakupie pocisków i samolotów w Rosji. Wschodnie tereny przygraniczne Kolumbii pozostają w dużej zależności gospodarczej od Wenezueli. Każdego dnia tysiące kanistrów z benzyną wędrują na stronę kolumbijską. Swoją mediację zaproponowała już po raz kolejny Brasilia. Propozycja podyktowana jest po trosze powstańczym wrzeniem, jakie ma ona u własnych granic. Tydzień temu zwolennicy prezydenta Evo Moralesa przyjęli nową konstytucję, którą odrzuca opozycja. Dysponująca większością we wschodnich regionach Boliwii, opozycja nie ukrywa, że ma na swe usługi uzbrojoną partyzantkę dążącą do uzyskania autonomii tych terenów. I tu również Chavez uznał za konieczne wtrącić swoje 3 grosze, zapewniając swego przyjaciela Moralesa, że nie zawaha się wysłać wojsk w obronie jego reżimu. Zaniepokojona sytuacją, która może w każdym momencie wybuchnąć konfliktem zbrojnym, Brazylia rozpoczęła ćwiczenia ewakuacji swoich placówek z Boliwii. Głos na despotę bez osłonek tytułuje swą pierwszą stronę Libération. Gazeta zamieszcza wywiad z Władimirem Ryszkowem, jednym z liderów opozycji liberalnej, nieobecnej w niedzielnych wyborach w Rosji. Przypomnijmy, że 23 marca tego roku rosyjski Sąd Najwyższy zadecydował o likwidacji Republikańskiej Partii Rosji, kierowanej przez demokratę Ryszkowa. O likwidację wnioskowała Federalna Służba Rejestracyjna, która poinformowała, że partia nie spełnia wymogów ustawy o partiach politycznych. Putin jak ognia boi się krytyki, stwierdza stwierdza rozmówca Libération. Kreml obawia się obecnych wyborów. Pierwsze doświadczenie Putina z wyborami odbyło się w roku 1996 i zakończyło się przegraną Anatolija Sobczaka, byłego mera Petersburga. Kampanią Sobczaka kierował właśnie Putin. Drugim niedobrym doświadczeniem była pomarańczowa rewolucja na Ukrainie i zupełnie nieoczekiwana wygrana obozu Juszczenki. Rosyjski prezydent otwarcie popierał jego ówczesnego adwersarza Janukowycza. W tym momencie jego strach przed wyborami przerodził się w prawdziwą fobię. Trzecia przyczyna jest taka, że reżim na Kremlu ma wbrew pozorom wiele słabych punktów i kilka trupów ukrytych w szafie. Są to Czeczenia, Północna Osetia i Biesłan. Wzięcie zakładników w Teatrze Moskiewskim i w szkole w Biesłanie. Zabójstwo byłego agenta Aleksandra Litwinienki i dziennikarki Anny Politkowskiej. Ryszkow nie twierdzi, że Putin jest osobiście wplątany w te zbrodnie, ale że jego reżim ponosi za nie odpowiedzialność. W Rosji rządzi korupcja i otoczenie prezydenta, które kontroluje prywatny biznes oraz publiczne przedsiębiorstwa strategiczne dla przyszłości kraju. Gdyby opozycja miała choć w przybliżeniu tak ogromne środki jak partia pozostająca u władzy, popularność Putina stopniałaby jak wiosenny śnieg, mówi Ryszkow. I on o tym dobrze wie. Z tego względu prezydent nie podjął żadnej debaty publicznej. Obawia się jak ognia krytyki. Jego priorytetem pozostaje polityka wewnętrzna. Afiszowana arogancja rosyjskiej dyplomacji przeznaczona jest do wiadomości społeczeństwa rosyjskiego. Władimir Putin nie zgadza się na integrację polityczną z Zachodem, gdyż musiałby wówczas całkowicie zmienić standardy sprawowania władzy. Jego polityka zagraniczna idzie w parze z eksportem gazu i ropy naftowej, służąc interesom Gazpromu. Stąd konflikty z państwami ościennymi – Ukrainą, Gruzją, Bałtami, Białorusią. Inny z ludzi prezydenta, Siergiej Czemezow, kontroluje kompleks wojskowo-przemysłowy Rosoboronexport, którego odbiorcami są Wenezuela, Chiny, Indie, Algieria. Kończy Władimir Ryszkow, z którym wywiad przeprowadził dziennik Libération.
Co nowego w Europie? Krzysztof Rutkowski.
Wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej postanowiły wprowadzić wspólny informatyczny rejestr sprzedaży broni palnej wszelkich odmian, począwszy od stycznia 2015 roku. Na tym polega sens dyrektywy przyjętej przez Parlament Europejski 29 listopada. Przewodnicząca komisji zajmującej się tą kwestią, pani Gisela Kallenbach z niemieckiej Partii Zielonych, starała się również o zaostrzenie warunków nabywania oraz przechowywania broni palnej, ale spotkała się z takim oporem lobby myśliwych, amatorów strzelania sportowego oraz właścicieli sklepów z orężem, że musiała ustąpić. Obecnie sprzedawcy broni muszą prowadzić rejestry dotyczące nabycia przez nich samych i sprzedaży broni kategorii A, zakazanej, B, wymagającej zezwolenia i C, wymagającej deklaracji. Informacje owe muszą oni przechowywać przez 5 lat. Jednak rejestry w poszczególnych krajach nie są podłączone do wspólnej sieci informatycznej. Od 1 stycznia 2015 roku poszczególne kraje członkowskie będą musiały przekazywać dane do dyspozycji władz policyjnych i władzy sądowniczej. Informacje te muszą też obejmować broń należącą do kategorii D, nie wymagającej ani zezwolenia, ani zadeklarowania oraz części zamienne do broni palnej. Wspólne informacje będą przechowywane przez lat 20. Obecnie zakaz sprzedaży broni palnej obowiązuje wobec osób nieletnich poniżej 18 roku życia. Zakazem objęci również zostaną nieletni myśliwi strzelcy sportowi, co nie znaczy, że nie mogą oni udać się do sklepu z bronią, na przykład z ojcami, którzy sprawią swym pociechom prezent z karabinu. Jednak ojcowie, by uszczęśliwić dzieci tak miłym upominkiem, muszą sami posiadać pozwolenie na broń. Jesteśmy ogromnie zadowoleni z osiągnięcia kompromisu, oświadczył Manuel Espargaro, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Kół Myśliwskich. Pani Kallenbach chciała całkowicie zakazać posiadania broni przez młodzież poniżej 18 roku życia. Tego rodzaju obostrzenie nie byłoby racjonalne, stwierdził. Myśliwi posiadają w Parlamencie Europejskim rozliczne wpływy. To dzięki ich naciskom pożegnanie młodocianych z bronią nie jest pożegnaniem ostatecznym.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Muzeum Historii Naturalnej w paryskim Jardin des Plantes gości niezwykła wystawa. Już sam jej tytuł kryje w sobie tajemnicę – Abyss, co możemy na polski przetłumaczyć jako błękitna otchłań. Rzecz idzie bowiem o jeszcze do niedawna nieznany świat podwodnych głębin, w których aż roi się od życia, tyle że w zwolnionym tempie. Pod wodą na głębokości 1000 metrów nikt się nie śpieszy. Straciłby wówczas tak żywotną energię, o którą niełatwo w głębinach oceanów. Na wystawie w Muzeum Historii Naturalnej, którą utrzymano w nastrojowym półmroku, zgromadzono wielu dziwnych przedstawicieli tego fascynującego świata. Wody pokrywają 3/4 powierzchni naszego globu. Błękitna otchłań stanowi 98% wód. Przyzwyczajeni do brodzenia po powierzchni lub nawet z butlą i w kombinezonie nurka, nie podejrzewamy nawet, co kryje się w głębinach mórz. Badania tych niezdobytych przestrzeni podwodnych rozpoczęły się już pod koniec XIX wieku, ale dopiero lata 30. XX wieku przyniosą prawdziwy rozkwit tej dziedziny, która przestaje być utożsamiana z powieściami Juliusza Verna. Pierwsze poważne kroki poczynił William Beebe. W 1934 roku ten wybitny oceanograf zorganizował i pokierował podmorską wyprawą w tak zwanej batysferze. W czasie wyprawy sfinansowanej przez Towarzystwo National Geographic dokonano rekordowego zanurzenia na głębokości 923 metrów. W latach 50. kolejny skok naprzód dzięki wynalazkowi batyskafu Francuza Augusta Picarda. W roku 1960 jedno z jego urządzeń pracujących na Pacyfiku zejdzie na głębokość 10 916 metrów, czyli ponad 10 kilometrów. To słynny Rów Mariański, jedno z najgłębszych miejsc na oceanach świata. Głębiny oceanów nie odkryły jeszcze przed badającymi je naukowcami wszystkich swych tajemnic. Oznacza to, że wiek XXI przyniesie wiele jeszcze niespodzianek. Niektóre z nich można już oglądać na wystawie w Muzeum Historii Naturalnej i w prezentowanym tam filmie zrealizowanym przez National Geographic. Przyjrzyjmy się niektórym z tych osobników, wstępując coraz głębiej w błękitne otchłanie. Na głębokość około 150 metrów przedostaje się jeszcze naturalne światło. W obawie przed drapieżnikami większość osobników przyjęła opcję przezroczystości ciała. Żyją tu sobie meduzy, ryby chrzęstne, a także osobniki tworzące plankton, których żelatynowe ciałka tworzy w 98% woda, reszta zaś to kolagen. W ciemnościach, jakie panują pomiędzy poziomem 200 i 600 metrów, wiele zwierząt radzi sobie, produkując własne światło, jak wspaniała uzbrojona w zęby ryba księżyc. Poniżej 1000 metrów fauna walczy o życie i pokarm. Jedni padają ofiarą drapieżności innych. Taka jest straszliwa ryba żmija o długości około 30 cm, której robiące wrażenie zęby wystają poza paszczę, gdyż ich zamknięcie wewnątrz przebiłoby czaszkę. Ograniczone zdolności motoryczne, brak płetw przemieniły te ryby w rodzaj olbrzymich lejów o wydłużonym ciele, którego nitkowaty koniec jest czasem świecący. Ukwiały, koralowce, ryby, latarnie i ryby lejki, skorupiaki i głowonogi, wszystkie one prezentują się wspaniale na niezwykłej wystawie w Muzeum Historii Naturalnej w Jardin des Plantes.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Są we Francji zakątki, które otacza aura tajemnicy. Przylgnęły do nich legendy, albo nikt dotychczas nie wyjaśnił pochodzenia pewnych zjawisk, dzieł przyrody lub rąk ludzkich. Przyjrzyjmy się tej nieznanej mapie Francji. Mgły, mokradła i lasy. Jesteśmy nad stawem w Mézières-en-Brenne w środkowej Francji, w ulubionym pono regionie czarownic Berry. Miejscowi twierdzą, że to wina pisarki George Sand, wywodzącej się z tych stron, w której powieściach przetrwał czarny obraz życia i wierzenie wieśniaków z Berry. A może było odwrotnie? Pisarka przedstawiła tylko to, co widziała i słyszała: mroczne lasy, cieniste drogi, czarne przypowieści. Fantastyczne stwory i złe duchy można dziś oglądać na akwarelach Morisa, syna George Sand, w salach pałacyku w Nohant, w którym mieszkał także Fryderyk Chopin. Złą aurę zamieniono w atrakcję turystyczną. W miejscowości Concorsu powstało Muzeum Czarnoksięstwa, czy jak to woli magii, jedyne w tym rodzaju we Francji. Przedstawia w sposób realistyczny akcesoria i rytuały, a jednocześnie sugeruje, że wywodzą się one z wierzeń pogańskich, które inkwizycja próbowała wyrwać z korzeniami. Polowano na czarownice wszędzie, także w regionie Berry. Kto z fanów Harry Pottera wie o tym, że w XVI, XVII i XVIII wieku ofiarą procesów i stosów padło w całej Europie 8 milionów domniemanych czarownic i czarowników. Czy domniemanych? Niektóre eksponaty Muzeum w Kongresu pochodzą z XX wieku. Jeszcze 15 lat temu tłumy ściągały do plebanii w Bertenu do księdza de Bourges, słynącego z egzorcyzmów. Założyciel muzeum, Serge Van Pucke, twierdzi, że czarnoksięstwo i religia są tak samo prawdziwe, gdyż ich podstawą jest wiara. Warto pojechać do Berry w pierwszą niedzielę sierpnia, żeby na jarmarku czarownic obejrzeć defiladę duchów w wykonaniu dzieci ze wsi Bue. Albo w pierwszą niedzielę października, w porze zbierania dyń, na święto czarownic w Bonu, na którym poczujemy się trochę jak w szkole Dumbledora. Inne emocje czekają nas w Sewennach, górach środkowej Francji, gdzie niegdyś grasowała bestia z Gévaudan. Tak brzmiała nazwa prowincji, którą po rewolucji francuskiej przemianowano na departament Lozère. Miłośnicy pieszych wycieczek lubią ten malowniczy, słabo zaludniony region, gęste lasy pełne wodospadów, jagód i malin. Nie muszą obawiać się wilków, które wytrzebiono w XIX wieku, ani bestii, która pomimo podobieństwa nie była, zdaniem miejscowych, zwykłym wilkiem. Jej ofiarą padło od 1764 do 1767 roku około 200 mieszkańców Gévaudan, głównie kobiet i dzieci. Bestia atakuje w biały dzień, często na progu domów, najwyraźniej nie z głodu. Głośno o niej w całym królestwie. Dziennikarze Gazette de France wysuwają śmiałe hipotezy. Pogromcę czeka nagroda wyznaczona przez Ludwika XV. Ofiarą myśliwych pada kilka wilków, który z nich był bestią. Ataki trwają 3 lata i ustają. Przetrwały pytania, czy była to hiena, wilkołak, sadystyczny morderca w skórze zwierzęcia, a może wytresowany pies zbrodniarza, jak w opowiadaniu Conan Doyle'a, pies Baskervillów. Historia bestii z Gévaudan do dziś wzbudza dreszcz grozy, ale nie przeszkodziła w założeniu na jednym z miejsc jej zbrodni, w Saint-Lucie, rezerwatu dla wilków. Około 100 okazów sprowadzonych z zagranicy żyje tu niemal na wolności. Podobno zwiedzający nie mają się czego obawiać, pod warunkiem, że zachowają pozycję pionową, której wilk się lęka. W ekomuzeum w Lubares zwiedzimy farmę, która pamięta czasy bestii z Gévaudan, a w miasteczku Sog muzeum poświęcone samej bestii. W jakimś sensie okupiła cząstkę swych win, stając się źródłem dochodów z turystyki dla mieszkańców regionu Lozère.
J'ai appris à toucher le fond. regard frais à chavirer, appris à étouffer le son de portes claquées en pensée, à mélanger sans m'étaler mes cartes et mes lignes de cœur pour forcer le destin à l'air. Le temps de trouver mon bonheur.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Nadszedł sezon dorocznych nagród płytowych przyznawanych przez paryskie miesięczniki. A że mamy też sezon przedświątecznych zakupów, połączymy przyjemne z pożytecznym, przebierając w tym, co najlepsze. Jednym słowem, będzie to dzisiaj poradnik dla świętego Mikołaja, który niekoniecznie jest melomanem i może podrzucić pod choinkę byle co. Z dwóch wielkich miesięczników muzycznych istniejących we Francji, obok paru innych, zawsze bardziej mi po drodze z Diapazonem niż z Le Monde de la Musique. Oba pisma tym razem pogodzili czytelnicy, wybierając zgodnie artystką roku Nathalie Dessay, ze szczególnym wskazaniem na lunatyczkę Belliniego, nagraną z chórem i orkiestrą opery liońskiej pod batutą Evelino Pido. Francuska sopranistka to żywe srebro, humor, inteligencja i wcielone szaleństwo. Być może jeszcze bardziej od Francuzów wielbią ją teraz Nowojorczycy, których serca podbiła we wrześniu łucją z Lamermuru Donizettiego. Całe miasto obklejone było jej plakatami, nawet na biletach do Metropolitan Opera widnieje odtąd jej podobizna. Ikonie bel canto, wspaniałej aktorce, marzy się prawdziwy teatr muzyczny bez modernistycznych fantazmatów sztucznie doklejonych do muzyki, zgodnie z dominującym nurtem reżyserskim określanym wdzięcznym mianem Eurotrash. O nerdowsko-austriackim rodowodzie by ująć rzecz skrótowo, gdyż i Polacy mają tu swój wkład. Ale cóż, Nathalie Dessay wpisuje się w to, co jest, nawet jeśli śni się jej opera, jak mówi w wywiadzie dla Diapazonu, sprowadzona do meritum. Ot, pusta scena, żadnych kostiumów, żadnych efektów, jedynie aktorzy, którymi ktoś dyryguje. Pomarzyć zawsze warto. Oh, Nathalie de Sève, Aris Lunatyczki Belliniego. O większości płyt wyróżnionych diapazonem roku już tutaj wspominałem, gdyż było od razu jasne, iż wystają ponad przeciętność. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że naprawdę nową jakość wniosły dwa nagrania obszernie już tu omówione. Sonaty na klawesyn i skrzypce Bacha w wykonaniu Ottavio d'Antone i Wiktorii Mugłowej, godnej podziwu pionierki trzeciej drogi między szkołą barokową a współczesną, i nade wszystko kwintety fortepianowe Schumana i Brahmsa, z których niezrównany kwartet Artemis z Leifem Ove Andsnesem umiał wycisnąć więcej muzyki niż ktokolwiek przedtem. Diapazonem roku wyróżniony został również kwartet Zechetmeier za nagranie kwartetów Dworzaka i Hindemita. Dwa razy wygrał los na loterii Liszt, którego niezbyt cenię, raz pod niezawodnymi palcami Arkadiego Wołodosa, drugi raz pod smykiem francuskiego wiolonczelisty Alexisa Descharmes, który odsłonił w nagraniu dla Alfy nieznane, lunatyczno-melancholijne oblicze Mefistofelesa klawiatury. Anne-Sophie von Otter, wcielenie nordyckiej arystokracji ducha, zebrała laury za wskrzeszenie zdegenerowanych pieśni z ponurej sławy obozu koncentracyjnego w Terezinie. Uwielbiany przez publiczność aniołek kontratenor Filip Żaruski musiał dostać nagrodę za płytę Heroes z ariami Vivaldiego, gdyż inaczej mogłoby dojść do zamieszek. W kategorii młodych talentów redakcja Diapazonu wyróżniła zaś plamenę mangową za drugą sonatę i preludia Szostakowicza oraz zdolnego Amerykanina Jonathana Bisa, syna izraelskich skrzypków, który w swym pierwszym szumanowskim nagraniu zdołał dowieść, iż lekcje u Fleischera, Schiffa czy Barenboima nie poszły na marne. Tym bardziej, że osobowość zdołał w międzyczasie wzbogacić studiowaniem literatury i nauk politycznych na Uniwersytecie Columbia. Myślących artystów nie ma w nadmiarze, warto więc posłuchać. Fragment Kreislerianów Schumana w wykonaniu Jonathana Bisa. Widzą Państwo gołym okiem, że jeno o złotych diapazonach, prawie stroniąc od szoków roku konkurencyjnego miesięcznika Le Monde La Musique. Niewiele z nich zabrałbym na bezludną wyspę. O Danielu Barenboimie, którego wszechstronne dokonania, począwszy od kompletu sonat Beethovena i masterclasses nagranych na DVD, po muzyczną działalność na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, zasługują na osobne omówienie. Nie Benda wypowiadał się z przekąsem, podobnie jak o beethovenowskiej płycie Wadima Riepina, spadkobiercy Milsteinów i Oistrachów. Pozostałe wyróżnienia nie wzbudzają szczególnego entuzjazmu. Le Monde uznał co najwyżej za stosowne uczcić rok Buxtehudego, ojca duchowego Bacha, wieńcząc laurem, podobnie zresztą jak i diapazon, głowę Bernarda Foucault, który nagrał dla Richard Carew na 5 przepysznych instrumentach z północnej Europy komplet muzyki organowej mistrza z Lubeki. Zostawmy zatem doroczne nagrody, aby podszepnąć jeszcze na koniec świętemu Mikołajowi, aniołkowi albo za przeproszeniem gwiazdorowi wedle regionalnych obyczajów receptę na strzał w dziesiątkę. Archeologom sztuki doradzamy sięgnięcie po komplet europejskich nagrań studyjnych Marcel Meyer, z pozoru niepozornej, lecz zapewne największej z francuskich pianistek XX wieku, uczennicy Alfreda Cortot, przyjaciółce Ravela i Poulenca, która przemienia wszystko w żywe srebro. To też 17-płytowy pomnik wystawiony jej przez EMI uznaje za najlepszy prezent pod choinkę, jaki można sobie wyobrazić obok 80-płytowej cegły wydanej na ćwierćwiecze śmierci Glenna Goulda. Konfrontacja tych dwóch stylów interpretacji wyczerpuje poniekąd problem. Z jednej strony polifoniczny rygor, jazzowy swing i purytanizm, z drugiej strony absolutna elastyczność podyktowana muzykalnością, kobiecą wrażliwością i tupetem. Tajemnicze barykady Couperina pod magicznymi palcami Marcel Meyer, która towarzyszy mi od lat jako kontrapunkt dla Goulda. Poza kompletem jej nagrań znalazłbym chętnie pod choinką ostatnie słowo w materii mszy Hamol Bacha. W oczekiwaniu na minimalistyczną wersję Minkowskiego, obiecaną na rok przyszły, zadowolę się gładkim, naturalnym, przejrzystym kompromisem, jaki oferuje Japończyk Masaaki Suzuki, który po 30 paru płytach z kantatami, tylko tego słucham na okrągło, czekając na rewolucję, przekuł wieloletnie doświadczenie na wykład z eleganckiej, bezdyskusyjnej, czystej polifonii w owym eklektycznym, muzycznym testamencie Bacha. Nie ma tu żadnej emfazy, żadnych intencji, poza troską o wyśpiewanie i wygranie każdej zapisanej nuty. Et Incarnatus Est z mszy Hamulbacha pod dyrekcją Masakiego Suzuki. Na zakończenie, w ramach cyklu Muzyka Pogranicza, chciałbym Państwa zabrać na wycieczkę daleko poza granice klasyki, w myśl eklektycznego credo, że nie ma muzyki takiej czy owakiej, a jedynie dobra albo zła. Nikt za mnie tego nie zrobi, gdyż Petra Magoni i jej kontrabasista Ferruccio Spinetti znani są najwyżej Włochom i garści słuchaczy paryskiego radia FIP.
He come all flat up, he come grooving up slowly. He got yo-yo eyeball, he won holy roller. He got hair down to his knees. Got to be a joker, he just do what it please.
Poznali Państwo poddane transfiguracji Come Together Beatlesów. Petra Magoni, podobnie jak jej partner Ferruccio Spinetti, to ucieleśnienie wdzięku, oryginalności i muzykalnej szajby. Przez maszynkę wyobraźni przepuszczają wszystko, co popadnie. Beatlesów, hity z amerykańskich musicali, arie Händla czy Morte Verdiego, piosenki Claude'a Nougaro czy Brella, włoskie przeboje albo standardy z repertuaru Madonny, Stinga czy z filmu Grease.
Camello dromedario. I got chills, damn multiplying, and I'm losing control, 'cause the fire you're supplying is electrifying. You better shape up, 'cause I need a man.
Normale.
Sì. Petra Magoni, wyszkolona barokowo i klasycznie, szalejąca wokalnie poza marginesem krytyki ku udawanej zgrozie swego partnera, wirtuoza kontrabasu Ferruccio Spinettiego, na zarejestrowanym na płycie koncercie w studiu paryskiego Radia FIP. Polecam wszak Państwu nade wszystko paryski recital z 2006 roku, nagrany na DVD pod tytułem Muzyka Nuda, na którym Petra Magoni i towarzyszący jej Kubuś Puchatek wyczynają takie cuda, że pokochacie ich na zawsze. To mój prezent pod choinkę. Dwie struny głosowe, choć mógłbym wybrać cokolwiek innego. Za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Liger. Do usłyszenia.
W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.